Leopold Tyrmand to patron roku 2020. Urodził się 16 maja, 100 lat temu. Przed wojną zrobił maturę i rozpoczął studia w Paryżu. Po wojnie, po jego powrocie do Polski, w roku 1950 usunięto go z redakcji Przekroju. Bezpośrednim powodem utraty pracy było napisanie sprawozdania z turnieju bokserskiego, w którym skrytykował stronniczość radzieckich sędziów. Dzięki pomocy długoletniego przyjaciela Stefana Kisielewskiego znalazł pracę w Tygodniku Powszechnym. Jednak w marcu 1953 Tygodnik zamknięto po odmowie druku oficjalnego nekrologu Stalina. Tyrmand został wówczas obłożony nieoficjalnym zakazem publikacji. Później utrwala trzy pierwsze miesiące roku 1954 i tak powstaje Dziennik 1954. Biograf Tyrmanda Marcel Woźniak.
Wiele osób próbowało uchwycić istotę Tyrmanda. Brali się za to jego przyjaciele, pisarze Mrożek, Kisiel, Konwicki. Brali się za to oczywiście naukowcy, dziennikarze, publicyści, czytelnicy. Ale moim zdaniem ta istota Tyrmanda tkwi w jego wychowaniu. To znaczy, czym skorupka za młodo nasiąknie. To był po pierwsze chłopak, który należał do tak zwanego przedwojennego pokolenia gimnazjalistów. To jest rocznik 20. To jest chłopak, który, Konwicki o tym pisał, że z jakiegoś powodu wychowano jakieś takie dziwne pokolenie ludzi bardzo niezwykłych, tak jakby przeczuwając, że będą musieli się zmierzyć z czymś trudniejszym niż pokolenia poprzednie, albo równie trudnym, tylko że w trudniejszych czasach. Inni mówili, że to był po prostu Żyd, który miał parę punktów IQ więcej. Niektórzy mówili, że Tyrmand był takim harcerzem, czyli on wyrósł w takim duchu skautingu jako dzieciak, czyli sport, kultura fair play, szacunek, honor, języki, literatura dobra, dobry wygląd, radio, kino. Porażki nie sprawiały, że on rezygnował z czegoś. On nigdy z niczego nie rezygnował, kiedy chciał to zrobić.
Dziennik 1954. Czyta Andrzej Szubski.
11 stycznia. Moje życie jest życiem bez komfortu. Mieszkam źle. Organizowanie pożywienia na co dzień urąga pojęciu cywilizacji. Wystaję w kolejkach za chlebem, sprzątam. Pozbawiony jestem wygód i ułatwień dostępnych mężczyźnie w moim wieku i o moim potencjale zarobkowym w krajach demokratycznych. Myślę, że dziennikarz mający coś do powiedzenia nie obywa się tam bez mieszkania domu, samochodu, zagranicznych podróży, czyli też akcesoriów bytu dość elementarnych i na pewno nie najważniejszych, ale pomocnych w szukaniu owych celowości istnienia na wyższym piętrze. Inna rzecz, że wystarczyłoby połknąć pigułkę Murty Binga lub wstrzyknąć sobie w duszę dawkę cynizmu lub po prostu uwierzyć. Gdybym zgodził się sprzedać reżimowej propagandzie choć część mych profesjonalnych możliwości, zachowując jak marani prawdę o sobie dla siebie, znalazłoby się auto i mieszkanie ze służącą. Ale transakcje z reżimem nie bawią mnie. Na marana się nie nadaje. Nie wiem, czy potrafię się angażować w jakiekolwiek wiary tak głęboko i przewrotnie, ażeby je pieścić na dnie serca i żonglować ich potępieniem na pokaz. Nie znoszę nudy i psychicznych mdłości, zaś nadmiar wiar nuży. Natomiast skłamałbym, gdybym narzekał na brak w mym życiu luksusu. Życie bez luksusu? Skądże znowu? Luksus jest najcenniejszą specyfiką mej egzystencji. Jest rekompensatą za brak komfortu. Mój luksus, ekwiwalent tylu dóbr, wynika z mej kondycji w komunizmie. Skrzy się dobroczynnym bogactwem. Mój luksus to pełen konsekwencji fakt, że jestem bezrobotnym, pracujący. To u nas mistyfikacja, sól społeczeństwa i kryptonim niewolnika. Mój luksus wspiera się na tym, że wyraz ten do mnie się nie stosuje. Ja nie mam z nim nic wspólnego. Sentymentalne pudło. To nie znaczy, że nie pracuję. Przeciwnie, pracuję intensywniej i wydajniej od innych. Lecz na zewnątrz skonstruowanego przez komunistów perpetuum mobile. Mój luksus zbudowany jest na dwóch pylonach wolności i jednym poczuciu wyjątkowości. Pylony to wolność od dyscypliny pracy i wolność od zajęć pozasłużbowych. Poczucie wyjątkowości zasadza się na Schadenfreude. Jakże mało jest w tym kraju takich facetów jak ja. A jak są, to przeważnie udają, że nie są, podczas gdy ja na pokaz otwarcie przed całym światem. Reszta Polaków o ile nie jest elitą rządzącą lub kulturalną na uniżonych usługach rządzącej, poddana jest dwóm kardynalnym prawom życia w komunizmie. Dyscyplinie pracy i szkoleniu poza godzinami zajęć. Ideą dyscypliny pracy jest galernictwo skrzyżowane z domem poprawczym dla niedorozwiniętych wyrostków. Poddany jest jej każdy zatrudniony w stałym miejscu pracy. Polega ona na niszczeniu w duszy ludzkiej pierwiastkowego poczucia obowiązku i nieustannej mobilizacji do nadużyć. Upupia i infantylizuje. Sprawia, że rozsądny i dojrzały człowiek uważa zmarnowanie paru godzin na bezkarne nieróbstwo za moralną wartość, osobisty sukces i osiągnięcie dnia. Szkolenie poza zajęciami służbowymi jest torturą o bycie samoistnym, niezwykle wymyślną, nieuzasadnioną ani logicznie, ani pragmatycznie. W swym założeniu ma budzić miłość do idei komunizmu i komunistycznego ustroju. Metodą wprowadzania w życie tego ideału są nieustanne zebrania, akademie, uroczystości, pogadanki, tak zwane prasówki, wreszcie regularne lekcje marksizmu, leninizmu. Odbywają się one, gdy umęczony doszczętnie ośmiogodzinną charówką, usprawnioną dyscypliną pracy człowiek, ledwie widzi na oczy z wyczerpania, ale siedzi dobrowolnie przez parę godzin jako uczniak w ławce i słucha bzdur, które w innych warunkach wywołałyby może wesołość, zaś w ramach szkolenia są darciem na strzępy władz psychicznych.